Lekcja druga. 11 stycznia. Z Jerozolimy do Babilonu. Sobota, po południu, 4 stycznia. Tekst pamięciowy. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Księga Daniela 1:17. Autorzy ksiąg biblijnych nie wzbraniali się przed ukazywaniem słabości upadłej natury ludzkiej. Od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju ludzka grzeszność i jej smutne skutki są przedstawiane wyraźnie i otwarcie. Jednocześnie widzimy też przypadki tych, którzy wykazywali się wielką wiernością wobec Boga, nawet w obliczu silnych wpływów skłaniających ich do niewierności. Jedne z najbardziej przejmujących przykładów takiej wierności zostały ukazane właśnie w Księdze Daniela. Jednak gdy studiujemy Księgę Daniela, powinniśmy pamiętać, że prawdziwym bohaterem tej księgi jest Bóg. Tak przywykliśmy już do opowiadań podkreślających wierność Daniela i jego towarzyszy, iż zapominamy wywyższać wierność tego, który kierował tymi młodymi ludźmi i podtrzymywał ich w duchowym starciu z potęgą i pokusami Babilonii. Być wiernym we własnym kraju i znanym sobie środowisku, to już jest wielkie wyzwanie, a co dopiero, gdy znajdujemy się pod presją obcego kraju, obcej kultury i obcej religii. Jednak ludzie są w stanie sprostać wyzwaniom, jeśli, podobnie jak to było w przypadku apostoła Pawła, wiedzą, komu zawierzyli i komu ufają. Zobacz drugi list do Tymoteusza 1:12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. Niedziela. 5 stycznia. Zwierzchnictwo Boga. Na pierwszy rzut oka Księga Daniela zaczyna się w smutnym tonie klęski. Judea została podbita przez Nebukadnesara, a naczynia świątynne zostały zabrane z Jerozolimy do ziemi Shinear. Słowo Shinear występuje w Biblii w 1 Księga Mojżeszowa 11:2 jako nazwa krainy, w której budowano wieżę Babel. Shinear to złowrogi znak nawiązujący do projektu związanego z otwartym zaparciem się Boga. Choć budowniczym wieży Babel nie udało się zrealizować zamiaru dotarcia do nieba, to zewnętrzne znaki sugerowały, że Nebukadnesar i jego bogowie mieszkający w ziemi Shinear pokonali Boga Przymierza, Boga Izraela. Jednak już pierwsze wersety Księgi Daniela wyjaśniają, że klęska Jerozolimy nie wynikała z nadzwyczajnej potęgi babilońskiego króla, ale nastąpiła raczej wskutek tego, iż Pan wydał w jego, Nebukadnesara, ręce Jojakima, króla judzkiego. Księga Daniela 1:2. Znacznie wcześniej Bóg zapowiedział, że jeśli jego lud zapomni o nim i złamie przymierze, to on wyśle Izraelitów do niewoli w obcym kraju. Tak więc Daniel dobrze wiedział, że pomimo militarnej potęgi Babilonii to Bóg niebios kieruje biegiem historii. To właśnie ta wyraźna wizja najwyższej władzy Boga podtrzymywała młodych wygnańców oraz dawała im siłę i odwagę do stawiania czoła pokusom i naciskom w Babilonii. Przeczytaj druga Księga Królewska 21:10-16 i 24:18-20, Księga Jeremiasza 3:13. Dlaczego Bóg wydał Judeę i Jerozolimę w ręce Babilończyków? Druga Księga Królewska 21:10-16. Wtedy Pan przemówił przez swoje sługi proroków, tak, ponieważ Manasses, król judzki, popełnił wszystkie te ohydy, gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany, dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni, i rozciągnę nad Izraelem mierniczy sznur Samarii i pion rodła Chaba, i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. I odrzucę resztę mojego dziedzictwa, i wydam ich w moc ich wrogów. Staną się łupem i zdobyczą dla wszystkich swoich wrogów za to, że czynili to, co złe w moich oczach, i drażnili mnie od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. Również krwi niewinnej przelał Manasses bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Druga Księga Królewska 24:18-20. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hamutal, była córką Jeremiasza z Libny. A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynił Jehojakim. Z powodu gniewu Pana bowiem działo się to w Jeruzalemie i w Judzie, aż odrzucił ich od oblicza swego. Sedekiasz zaś zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu. Księga Jeremiasza 3:13. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Gdy stoimy wobec wyzwań XXI wieku, potrzebujemy nowego spojrzenia na Boga obrazowo opisanego w Księdze Daniela. Według tej księgi Bóg, któremu służymy, nie tylko kieruje historią dzięki swojemu zwierzchnictwu, ale także miłosiernie interweniuje w życiu swego ludu, by nieść pomoc wierzącym w potrzebie. Jak się przekonamy, to, co Bóg uczynił dla hebrajskich wygnańców, jest gotowy uczynić także dla swego ludu w czasie końca, bez względu na to, jakie ataki zostaną przypuszczone na jego wiernych i ich wiarę. Z jakimi wyzwaniami wobec swojej wiary spotykasz się obecnie, zarówno na zewnątrz Kościoła, jak i w samym Kościele oraz ze strony swoich wad charakteru? Jak możesz się nauczyć polegać na mocy Boga, który pomaga ci pokonywać wszystkie przeciwności? Poniedziałek, 6 stycznia. Wiara pod naciskiem. Przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Daniela. Jaki nacisk był wywierany na młodych Judejczyków w celu ich przystosowania do wymogów życia na dworze babilońskim? Księga Daniela 1:1-21. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał króla Szpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał, miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich, Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Miszaela, Meszachem, a Azariasza, Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia, potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Po przybyciu do Babilonu czterej młodzi Judejczycy stanęli wobec największego wyzwania dla ich wiary i przekonań. Zostali wybrani do specjalnego szkolenia mającego ich przygotować do służby dla króla. Starożytni królowie często rekrutowali najlepszych jeńców do służby na królewskim dworze. W tym celu należało ich przekonać do zmiany lojalności i do wiary w bogów wyznawanych przez nowego monarchę. Cały ten proces polegał na intensywnej indoktrynacji, która miała zmienić światopogląd młodych ludzi. Jednym z elementów tego procesu była zmiana imion jeńców. Nowe imię oznaczało zmianę przynależności i przeznaczenia. Przez zmianę imienia jeńców Babilończycy podkreślali swoją władzę nad nimi i zmuszali ich do przyswojenia wartości i kultury Babilonii. Ich pierwotne imiona, wskazujące w tym przypadku na Boga Izraela, zostały zastąpione imionami wyrażającymi cześć dla babilońskich bóstw. Ponadto król postanowił, że młodzi ludzie mają otrzymywać pokarm ze stołu królewskiego. W starożytności taki fakt miał głębokie znaczenie. Oznaczał niepodzielną lojalność wobec króla i odzwierciedlał zależność od niego. A ponieważ pokarm ten był zazwyczaj ofiarowany bogom imperium, spożywanie go miało także głębokie religijne znaczenie. Oczywiście oznaczało to uczestniczenie w religijnym kulcie, w którym uczestniczył król. Tak więc Daniel i jego towarzysze znaleźli się w bardzo trudnych okolicznościach. Aby pozostać wiernymi Bogu i przetrwać wobec przemożnej potęgi imperialnego systemu, potrzebowali po prostu cudu. Jeszcze bardziej komplikowało sytuację to, że miasto Babilon było monumentalnym wyrazem ludzkich osiągnięć. Architektoniczne piękno babilońskich świątyń, wiszące ogrody Babilonu i rzeka Eufrat płynąca przez środek miasta tworzyły obraz niezrównanej potęgi i chwały. Tak więc Daniel i jego przyjaciele otrzymali okazję awansu i szansę korzystania z dobrodziejstw i bogactwa babilońskiego systemu. Mieli tylko zapomnieć o swoim pochodzeniu i stać się jednymi z najbardziej wpływowych dworzan najpotężniejszego władcy na ziemi. Czy wybiorą kompromis i odrzucą swoje zasady, by wkroczyć na ścieżkę wiodącą do chwały? Jak ci młodzi ludzie mogliby uzasadnić swoją decyzję dotyczącą kompromisu w kwestii swoich przekonań? W jaki sposób możesz się spotkać z podobną sytuacją, choć może nie w takiej skali? Wtorek, 7 stycznia. Mocne postanowienie. Przeczytaj Księga Daniela 1:7-20. Widzimy tu dwa czynniki w działaniu. Wolny wybór Daniela i interwencję Boga. Jaka ważna zasada została tu ukazana? Księga Daniela 1:7-20. Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Miszaela, Meszachem, Azariasza, Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzynę do jedzenia i wody do picia, Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Wygląda na to, że 4 hebrajscy jeńcy nie zaprotestowali przeciwko zmianie swoich imion na babilońskie. Najprawdopodobniej nie mogli z tym nic zrobić, poza używaniem hebrajskich imion między sobą. Jednak w kwestii pokarmu i wina z królewskiego stołu najwyraźniej mieli wybór, spożywać je albo nie spożywać. Tak więc ich wolność wyboru odgrywała w tej kwestii istotną rolę. Jednak skoro urzędnik królewski mógł zmienić ich imiona, to mógł także zarządzić, co mają jeść i pić. Istniały przynajmniej 2 powody, dla których młodzi Hebrajczycy powinni byli odmówić spożywania pokarmu z królewskiej kuchni. Po pierwsze, posiłki przygotowywane przez królewskiego kucharza mogły zawierać mięso nieczystych zwierząt. Po drugie, mięso służące do przygotowania posiłków mogło pochodzić ze zwierząt ofiarowanych wcześniej pogańskim bogom. Tak więc Daniel wyjaśnił wprost i bez uciekania się do podstępu czy wybiegów, że jego prośba ma charakter religijny, to znaczy, że pokarm przygotowywany w pałacowej kuchni mógłby skalać jego i jego przyjaciół. Takie oświadczenie musiało wymagać nie lada odwagi. Zobacz Księga Daniela 1:8. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzyc z plamienia. Gdy zastanawiamy się nad rozmową między Danielem a dworskim urzędnikiem, wyróżnia się w niej kilka istotnych punktów. Po pierwsze, Daniel rozumiał trudną sytuację królewskiego urzędnika, więc zaproponował mu próbę. 10 dni spożywania alternatywnych posiłków musiało wystarczyć, by wykazać zalety tej diety i uśmierzyć obawy przełożonego nad sługami dworskimi. Po drugie, pewność Daniela, że pozytywny efekt zaproponowanego przez niego sposobu odżywiania okaże się w tak krótkim czasie, opierała się na absolutnym zaufaniu pokładanym w Bogu. Po trzecie, wybór diety roślinnej i czystej wody do picia wskazuje na to, jaki pokarm przeznaczył Bóg dla ludzkości po stworzeniu. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 1:29. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Z pewnością zadecydowało to o wyborze dokonanym przez Daniela. W końcu, jaka dieta mogłaby być lepsza od zaplanowanej dla nas przez Boga? Dlaczego wolny wybór Daniela był tak ważny, iż otworzył Bogu drogę do działania? Czego możemy się nauczyć z tego o znaczeniu naszych wyborów? Jak nasze zaufanie do Boga powinno wpływać na nasze wybory? Środa, 8 stycznia. Nieskazitelność i mądrość. Daniel i jego towarzysze zostali wybrani do służby królewskiej, gdyż pasowali do charakterystyki przygotowanej przez Nebukadnesara. Według króla urzędnicy dworscy musieli być bez jakiejkolwiek wady i piękni z wyglądu. Co ciekawe, ofiary składane w świątyni i ludzie służący w niej także mieli być bez jakiejkolwiek wady. Wydaje się, że król Babilonii porównywał się z Bogiem Izraela, wymagając podobnych cech od tych, którzy mieli służyć na jego dworze. Z drugiej strony, takie cechy mogły pośrednio sugerować, że Daniel i jego towarzysze byli żywymi ofiarami dla Boga, stając wobec wyzwań, z jakimi spotkali się w Babilonii. Przeczytaj list do Galatów 2:19-20, Ewangelia Mateusza 16:24-26, drugi list do Koryntian 4:17. Co wersety te mówią nam o tym, jak możemy dochować wierności Bogu bez względu na to, z jakimi pokusami mamy do czynienia. List do Galatów 2:19-20. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ewangelia Mateusza 16:24-26. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Drugi list do Koryntian 4:17. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bóg uczcił lojalność czterech młodych Hebrajczyków i sprawił, że pod koniec dziesięciodniowej próby wyglądali zdrowiej i lepiej niż pozostali uczniowie z dworskiej szkoły, którzy jadali dania przygotowywane w królewskiej kuchni. Ponadto Bóg dał swoim czterem sługom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, a Danielowi umiejętność interpretowania wszelkiego rodzaju widzeń i snów. Ten dar miał odegrać istotną rolę w prorockiej służbie Daniela. Jak Bóg uczcił wiarę swoich sług na dworze babilońskim, tak daje i nam mądrość do sprostania wyzwaniom świata. Z doświadczenia Daniela i jego towarzyszy uczymy się, że można pozostać nietkniętym przez zepsucie panujące w społeczeństwie. Uczymy się także tego, że nie musimy się izolować od społeczeństwa i jego życia kulturalnego, by służyć Bogu. Daniel i jego towarzysze nie tylko żyli w kulturze opartej na kłamstwach i mitach, ale także poznali w szkole te kłamstwa, błędy i mity, a jednocześnie pozostali wierni Bogu. Bez względu na to, gdzie żyjemy, spotykamy się z wyzwaniem polegającym na dochowaniu wierności temu, w co wierzymy, stając wobec kulturowych i społecznych wpływów przeciwnych naszym wierzeniom. Wymień negatywne wpływy występujące w kulturze, w której żyjesz, i zadaj sobie pytanie, jak skutecznie opieram się tym wpływom? Czwartek. 9 stycznia. Końcowy egzamin. Przeczytaj Księga Daniela 1:17-21. Co było kluczem do sukcesu tych czterech młodych ludzi? Zobacz także Księga Hioba 38:36, Biblia Gdańska, Przypowieści Salomona 2:6, List Jakuba 1:5. Księga Daniela 1:17-21. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. I Job 38:36. Któż złożył we wnętrznościach ludzkich mądrość, a kto dał rozumowi bystrość? Biblia Gdańska, Przypowieści Salomona 2:6. Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. List Jakuba 1:5. A jeśli komu z was zbrak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Po 3 latach nauki na elitarnym Uniwersytecie Babilońskim 4 młodzi Hebrajczycy zostali wraz z innymi absolwentami stawieni przed królem w ramach końcowego egzaminu. Nie tylko wyglądali lepiej niż inni studenci, ale przewyższali wszystkich wiedzą i mądrością. Nic dziwnego, że natychmiast zostali zatrudnieni w królewskiej administracji. Nie powinniśmy zapominać, że ta wiedza i mądrość z pewnością obejmowała także rzeczy związane z pogaństwem. Jednak młodzi Hebrajczycy zapoznali się z tym wszystkim, i to dobrze, nawet jeśli w te rzeczy nie wierzyli. Nebukadnesar mógł zapewne sądzić, że te osiągnięcia mają coś wspólnego z pałacową dietą i jego programem szkolenia, jakiemu zostali poddani 4 hebrajscy studenci. Jednak Daniel i jego towarzysze wiedzieli, jak wyraźnie wskazuje na to opis, że ich znakomite wyniki zawdzięczali nie babilońskiemu systemowi. Wszystko, co dobre, otrzymali bowiem od Boga. To znakomity przykład tego, czego Bóg może dokonać dla tych, którzy Mu ufają. Nie powinniśmy się obawiać przemożnej siły środków masowego przekazu, rządów i innych instytucji mogących zagrozić naszej tożsamości jako dzieci Bożych. Gdy pokładamy naszą ufność w Bogu, możemy być pewni, że może On podtrzymać nas w trudnych chwilach i zachować wbrew wszelkim zewnętrznym przeciwnościom. Kluczem dla nas jest dokonywanie właściwych wyborów, gdy stajemy wobec wyzwań dla naszej wiary. Studiując 1 rozdział Księgi Daniela, uczymy się ważnych lekcji o Bogu. 1. Bóg panuje nad historią. 2. Bóg udziela mądrości, abyśmy potrafili żyć nawet w nieprzyjaznym środowisku naszej kultury i naszego społeczeństwa. 3. Bóg uczci tych, którzy Mu ufają, trzymając się przekonań i stylu życia opartych na Jego słowie. 1 rozdział Księgi Daniela kończy się wzmianką, iż Daniel pozostał tam, na dworze królewskim, do 1 roku Cyrusa. Księga Daniela 1:21. Wzmianka o Cyrusie jest tu bardzo istotna. Stanowi promyk nadziei w doświadczeniu wygnania. Cyrus został wybrany przez Boga, by wyzwolić jego lud i pozwolić Judejczykom wrócić do Jerozolimy. Choć rozdział zaczyna się klęską i wygnaniem, to jednak kończy się pojawieniem nadziei na powrót do ojczyzny. Taki jest nasz Bóg. Nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia zawsze otwiera przed nami okno nadziei, abyśmy mogli dostrzec chwałę i radość, które sięgają poza nasze cierpienie i ból. Piątek, 10 stycznia. Do dalszego studium. Daniel i jego towarzysze w młodości swojej, gdy przebywali w Babilonie, pozornie byli bardziej wyróżnieni przez los niż Józef w pierwszym okresie swego pobytu w Egipcie. Jednak i oni byli poddani próbom nie lżejszym niż Józef. Młodzieńcy ci, pochodzący z rodów królewskich, przybyli ze swoich domów ludzkich do najwspanialszego z ówczesnych miast na świecie, na dwór najpotężniejszego monarchy, Nebukadnesara, gdzie zostali przydzieleni do przybocznej służby królewskiej. W tym zbytkownym i zepsutym otoczeniu czyhały na młodzieńców wszelkiego rodzaju pokusy. Fakt, że wyznawcy Jahwe stali się niewolnikami babilońskimi, że naczynia z przybytku ich Boga dostały się do świątyń pogańskich Babilonu i że król izraelski został uwięziony, rozgłaszali Babilończycy jako oczywisty znak przewagi ich religii i obyczajów nad religią i obyczajami hebrajskimi. W tych warunkach skrajnego poniżenia, w jakich znajdowali się Izraelici z powodu odstępstwa od Boga i Jego przykazań, Bóg wykazał wyższość swych świętych żądań oraz absolutną konieczność posłuszeństwa wobec nich. O tej wyższości mógł Pan świadczyć jedynie za pośrednictwem wiernych Mu ludzi. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie podczas pierwszej części nabożeństwa różne kulturowe i społeczne wyzwania, z jakimi macie do czynienia w Waszym społeczeństwie jako chrześcijanie. Jakie są to wyzwania i jak Kościół jako całość może się nauczyć na nie reagować? 2. Pomyśl, jak łatwo byłoby Danielowi i jego przyjaciołom usprawiedliwić kompromis w kwestii wiary. Przecież zostali pokonani przez Babilończyków. Judejczycy stali się jeńcami. Jakiego jeszcze dowodu potrzebowali, by wytłumaczyć sobie, że babilońscy bogowie okazali się silniejsi niż Bóg Izraela, A więc wygnańcom nie pozostało nic innego, jak tylko pogodzić się z tym faktem. Jakie ważne biblijne prawdy mogły im pomóc nie ulec pokusie takiego sposobu myślenia? Co mówi to nam o doniosłości poznania Biblii i zrozumienia zagadnienia teraźniejszej prawdy? 3. Dlaczego wierność jest tak ważna nie tylko dla nas samych, ale także dla tych, dla których nasza wierność jest świadectwem o charakterze Boga, któremu staramy się służyć?